Dobrze, więc w ubiegłym tygodniu mówiliśmy o sieciach bajesowskich i zdaje się, że ja skończyłem tamtą prezentację. Pamiętacie Państwo, że mówiłem o rozszerzonej rodzinie sieci bajesowskich i wydaje mi się, że skończyliśmy tamto. Mam nadzieję, że nie mylę się tutaj. I dzisiaj porozmawiamy o budowaniu sieci bajesowskich, takim budowaniu ręcznym, czyli na podstawie wiedzy eksperta budujemy sobie sieć bajesowską. Tutaj, jeśli chodzi o to, mam prezentację, ale będziemy stąd wychodzili raz na jakiś czas do oprogramowania. Więc ja tutaj muszę troszkę zrobić coś. Dobrze. Więc tak, będziemy mówili o tym, jak tworzyć strukturę sieci bajesowskiej. Następnie, jak pozyskać prawdopodobieństwa numeryczne. Okazuje się, że to jest kilka różnych metod do robienia tego. I następnie ważna rzecz w praktyce, tak zwane modele kanoniczne, które pozwalają na zmniejszenie liczby parametrów i parę takich innych drobnych już rzeczy. Podejrzewam, że tam wszystko zajmie całe to spotkanie, czyli półtorej godziny. Jeśli chodzi o licytację struktury, licytacja, czyli to jest pozyskanie od eksperta struktury sieci bajesowskiej. No gdy to robimy, no to zaczynamy od tego, że tworzymy węzły sieci, a następnie połączenia pomiędzy nimi. Połączenia pomiędzy nimi łącząc te węzły, które są bezpośrednio od siebie zależne. Co to znaczy bezpośrednio od siebie zależne? No tutaj za chwilę troszkę więcej powiem na temat przyczynowości, jak ta przyczynowość nam tutaj może pomóc. Ja chyba tego nie zacząłem. Czy ja zacząłem tę prezentację już, czy nie?
Wydaje mi się, że nie.
Nie, w ogóle nie. Tak właśnie myślałem też. I pamiętacie z ubiegłego tygodnia, że tak naprawdę chodzi nam o to, aby pozyskać poprawną faktoryzację rozkładu łącznego, czyli zapisać ten rozkład łączny w postaci iloczynu. Z tego iloczynu możemy tworzyć sieć bajesowską. Okazuje się, że w praktyce możemy to teoretyczne podejście o nim zapomnieć zupełnie i skoncentrować się na strukturze przyczynowej pomiędzy węzłami sieci bajesowskiej. Sieci bajesowskie są takim obrazem świata statycznym, czyli nie mamy tutaj w ogóle dynamiki w sensie czasu, ale to nie jest tak naprawdę wielkim ograniczeniem, dlatego że możemy zawsze w modelowaniu mieć zmienne, które oznaczają nam czas. Z kolei są też sieci dynamiczne, w których czas jest i one są odpowiednikami układu równań różnicowych. Podczas gdy sieci bajesowskie są odpowiednikiem układów równań. Jak Państwo pamiętacie z ubiegłego tygodnia. Jest też taka rzecz, o której warto wspomnieć, że wszystkie modele są subiektywne. Wszystkie są przybliżeniem, wszystkie są tak naprawdę, ponieważ są przybliżeniem, no to nie są dokładne, są można powiedzieć błędne, ale niektóre są użyteczne. I teraz przejdziemy tak naprawdę do oprogramowania, czyli wyjdziemy ze slajdów na pewien czas, po to, żeby pokazać Państwu, o co tutaj chodzi w pozyskiwaniu struktury modeli. Zaraz, gdzie ja to mam? Zaraz będę musiał tutaj utworzyć to z innego miejsca. Może wezmę to z jakiegoś powodu. Tamtego nie mam. Nie ma, więc muszę wyjść na przykład do. Mam to nawet po polsku w tym miejscu. Super. To, co będę w tej chwili robił, to będziemy się bawili pewną kolekcją różnych modeli. Będziemy się bawili. Co mam przez to na myśli? Będziemy po prostu. Te modele są otwarte tutaj w programie. będę się nimi bawił, mianowicie będę pokazywał, które zmienne są od siebie zależne, które są od siebie niezależne. Jak to będę robił? No, będę obserwował wartość jednej ze zmiennych, na przykład tej grypy. Program, nawiasem mówiąc, za Państwu już mówiłem, że jeśli chcecie tutaj się pobawić tym programem, a podejrzewam, że to może być użyteczne dla Was, dlatego że w tym programie, ten program jest, szczególnie zauważycie to, gdy będziemy mówili o uczeniu się modeli z danych, o analizie danych przy pomocy tego programu. Ja chyba już pokazałem Wam, skąd możecie ten program załadować. Pokazałem, tak? Tę wersję akademicką. I myślę, że może być użytecznym dla Was pobawienie się tym programem. Więc tak, tutaj mamy sieć bajesowską składającą się z trzech zmiennych. Grypa, gorączka i drgawki. No to jest oczywiście pewna faktoryzacja, czyli zapisanie tego w postaci iloczynu. Zobaczcie, że nie ma połączenia bezpośredniego między grypą i drgawkami, czyli brakuje nam jednego połączenia tutaj, czyli jest... przepraszam. Przepraszam bardzo, dziękuję. Zwróciła Pani uwagę. Chciałem duplikować, więc teraz będzie duplikowało mój ekran. Dobrze. Więc tutaj mamy, ten model oczywiście Państwu załaduję też, żebyście mogli się nim pobawić sami, gdybyście chcieli. To jest model sieci bajesowskiej, w którym mamy trzy zmienne. Zauważcie, że nie ma połączenia bezpośredniego między grypą i drgawkami. To nam mówi, że tutaj jest niezależność pomiędzy nimi, niezależność warunkowa. Zauważcie, że grypa jest czynnikiem, wpływa bezpośrednio na gorączkę. Co znaczy wpływać na gorączkę? Tutaj te wszystkie modele, które Wam tutaj pokażę, z małymi wyjątkami, o których oczywiście od razu powiem, one są modelami przyczynowymi, czyli strzałka oznaczać będzie tutaj wpływ przyczynowy. Grypa wpływa na gorączkę. Co to znaczy? To znaczy, że one są od siebie zależne i jeśli grypa się zmieni, na przykład zaobserwujemy, że jest grypa, to wtedy zmieni się również prawdopodobieństwo gorączki. Przyczyna nie jest wystarczająca, żeby spowodować coś i też nie jest konieczna, bo gorączka może nastąpić bez grypy też. Tak działają przyczyny w świecie rzeczywistym, prawda? Obecność wirusa COVID jest warunkiem niezbędnym, znaczy nie, zwiększa prawdopodobieństwo gorączki na przykład, ale nie jest wystarczająco, no bo gorączka może nie nastąpić, nawet jeśli mamy COVID. Podobnie z grypą. Gorączka może nie wystąpić, prawdopodobieństwo jej się zmienia, zwiększa, ale w dalszym ciągu mogą być ludzie, którzy mają grypę i nie mają gorączki. Podobnie jak mamy gorączkę, no to prawdopodobieństwo grypy wzrasta, ale to nie jest też, ponieważ grypa nie jest konieczna do gorączki, może być jakaś inna przyczyna gorączki, no to prawdopodobieństwo nie staje się 100%. I tutaj mamy połączenia przyczynowe. To, co Wam przed chwilą zaobserwowałem, pokazałem, to jest, jak przyczynowość objawia się poprzez zależności między zmiennymi. Czyli zależności następują dlatego, że jest przyczynowość gdzieś. Prawda? To jest struktura przyczynowa. Jakie tutaj będą zależności? No ogólnie, jeśli mamy taki łańcuch ukierunkowany, czyli grypa powoduje gorączkę, gorączka powoduje drgawki, to wszystko na tym łańcuchu będzie od siebie zależne. Zauważcie, że jak obserwuję grypę, robię to poprzez kliknięcie podwójne na ten stan grypa, klikam podwójnie, zauważcie, to jest podkreślone, prawdopodobieństwo tego jest 100%, tu jest znak uziemienia elektryczny. Obserwuję grypę. Jak obserwuję grypę, to zauważcie, że to wpływa mi na prawdopodobieństwo gorączki i na prawdopodobieństwo drgawek. Podobnie jak obserwuję drgawki na przykład, no to to wskazuje, że być może one są z powodu gorączki. Prawdopodobieństwo gorączki idzie w górę. No i prawdopodobieństwo wszystkich przyczyn gorączki też pójdą w górę. Czyli jak mamy taki ukierunkowaną taką ścieżkę w grafie, to wszystko na tej ścieżce będzie od siebie zależne. I pamiętacie też, że brak połączenia oznacza niezależność. Jaka to jest niezależność tutaj? Gdy obserwujemy gorączkę, Zauważcie, że również to powoduje zmianę prawdopodobieństwa grypy i drgawek. Jak w świecie rzeczywistym. Ktoś ma gorączkę, podejrzewamy, że może grypę ma. Może ma i coś innego też, prawda? W tym modelu mamy tylko grypę. No i też jak ktoś ma gorączkę, no to oczekujemy, że mogą się pojawić też drgawki. Prawdopodobieństwo drgawek rośnie, idzie w górę. Gorączka jest możliwą przyczyną drgawek. Ale teraz, gdy gorączka jest zaobserwowana, obserwacja czegoś w tym łańcuchu powoduje przerwanie tego łańcucha. Gorączka, prawdopodobieństwo drgawek poszło w górę. Jeśli ja teraz się dowiem, że ta gorączka jest spowodowana grypą albo nie jest spowodowana grypą, zauważcie, że to nie zmienia mi prawdopodobieństwo drgawek. Czyli to prawdopodobieństwo drgawek jest, no, grypa na nie nie wpływa. Grypa i drgawki stają się niezależne pod warunkiem gorączki. Prawda? Widzicie to? I tutaj chciałbym się odnieść do waszej intuicji, czyli starajcie się tutaj myśleć intuitywnie na temat tych zmiennych, gdyby one były w świecie rzeczywistym, czy rzeczywiście to by się działo. Będą tylko trzy reguły łączące prawdopodobieństwo z przyczynowością i te trzy reguły pokażę wam dzisiaj. Dlaczego ta zależność między prawdopodobieństwem i przyczynowością jest ważna? Dwa powody. Pierwszy to jest ten, o którym dzisiaj mówię, czyli skoncentrowanie się przy budowie sieci, ręcznej takiej budowie, na przyczynowości. To wystarcza, żeby modelować rozkład łączny poprawnie. Drugi powód to uczenie się tych modeli z danych. Wtedy musimy doskonale znać zależność między przyczynowością a prawdopodobieństwem, żeby z prawdopodobieństwa w danych określić przyczynowość. I o tym będziemy mówili za tydzień prawdopodobnie, w przyszłym tygodniu. Idziemy dalej w tym modelu. Teraz, czekajcie, te palce na tym nie działają dobrze. Dobrze. Mamy, to nie jest przyczynowe, ale jest, wiemy, że jest bardzo silna zależność probabilistyczna między konsumpcją lodów i utonięciami. Czyli jeśli dowiemy się, że dużo lodów skonsumowano w Białymstoku danego dnia, to możemy tak naprawdę przewidzieć tego, że więcej było utonięć niż normalnie. Podobnie, jeśli dowiemy się, że bardzo mało lodów zjedzono, to też z tego możemy wywnioskować, że mało lodów, przepraszam, mało utonięć było. W drugą stronę tak samo. Słyszymy w radiu, że było dużo utonięć, prawdopodobnie dużo lodów też tego dnia zjedzono. Co tutaj się dzieje?
Dwie zmiany są skorelowane.
Tak? Dlaczego?
Bo albo faktycznie jedna wpływa na drugą, albo istnieje jakiś trzeci czynnik, który wpływa niejawnie na obydwa.
Tak. Mamy tutaj do czynienia dokładnie z tym. Mamy wspólną przyczynę. To jest prawdopodobnie poprawna struktura przyczynowa tego. Temperatura powietrza, czyli pogoda ogólnie, wpływa na konsumpcję lodów. Jeśli jest ciepło, zobaczcie, no to więcej lodów jemy. Podobnie, jeśli jest ciepło, więcej osób pływa na zewnątrz, żeby się ochłodzić. Idzie gdzieś tam nad rzekę, na jakiś staw, jezioro i pływa sobie. No i ponieważ pływają, to też zwiększa się prawdopodobieństwo utonięć. Pływanie na zewnątrz wpływa na utonięcia. Ratownika nie ma, skurcz złapie. Niektórzy sobie też wypiją i pływają i tak dalej, prawda? Także mamy wspólną przyczynę. I teraz zobaczcie. Konsumpcja lodów jest skorelowana z utonięciami, dlatego że mamy wspólną przyczynę. Druga reguła zależności między strukturą grafu przyczynową a prawdopodobieństwem to jest to, że wspólne przyczyny powodują zależności probabilistyczne. Czyli w liniowym przypadku korelacje. Konsumpcja lodów i utonięcia są ze sobą skorelowane, dlatego że jest jakaś wspólna przyczyna ich. I to jest pierwsza reguła i ta były znane już od setek lat. Także to jest w miarę intuitywne. Tutaj przykładów jest od groma i ciut. Pamiętacie, wspomniałem chyba, nie pamiętam, czy wspomniałem w tym przedmiocie, korelację między wielkością stopy, numerem butów i zdolnością do czytania. To jest bardzo silna korelacja. Im ktoś ma większą stopę, większy numer butów, to tym lepiej czyta.
Było, pamiętam.
Było, tak? Pamiętacie to. To jest też wspólna przyczyna, wiek. Dziecko, które rośnie, staje się starsze, to wpływa na umiejętność czytania, no bo do szkoły chodzi to dziecko. I też wpływa oczywiście na wielkość ciała, na numer butów i tak dalej. Prawda? Wspólna przyczyna powoduje tą korelację. Czy ta druga reguła? Są trzy reguły, już dwie w tej chwili znacie. Pierwsza to jest łańcuch jakiś, drugi to jest wspólna przyczyna. Dalej, tutaj mamy zależność między konsumpcją lodów i utonięciami. Jeśli ja zaobserwuję coś, to zauważcie, że ja przecinam tą ścieżkę. Teraz utonięcia nie wpływają mi ani na temperaturę powietrza, nie są skorelowane, ani na konsumpcję lodów. Dlatego, że obserwacją tutaj, warunkowaniem, ja przerwałem tą zależność. W nauce bardzo często tutaj ludzie mówią o warunkowaniu czymś, o kontrolowaniu czegoś i tak dalej. To jest po prostu warunkowanie w danych czy też w eksperymencie. Również warunkujemy, możemy warunkować to, warunkując tą wspólną przyczyną. Patrzymy tylko na ciepłe dni, no to oczywiście dużo lodów skonsumowano, więcej utonięć było. I teraz zobaczcie, wiemy, że był gorący dzień. Czy dużo lodów skonsumowano, czy mało, no to zależy, czy te lody dowieźli, czy zdążyli sprzedawcy się wystawić na ulicy i tak dalej. Nie wpływa to zupełnie na utonięcia, prawda? Bo utonięcia są spowodowane tak naprawdę temperaturą powietrza. A w ogólności, jak obserwujemy tą temperaturę powietrza, wspólną przyczynę, to przerywamy tą zależność. Ta zależność już nie działa. Temperatura powietrza, wiek dziecka, również gdy warunkujemy wiekiem dziecka, wielkość stopy i zdolność czytania będą od siebie niezależne. Dziecko 8-letnie, niezależnie od tego, jaką ma stopę, czyta, prawda, tyle, na ile się nauczyło w wieku swoim. Także dwie reguły i pokazałem Państwu przed chwilą obie. Następnie. To jest troszeczkę jako żart pokazuje, ale pamiętacie, że pewnie czytaliście, słyszeliście, że picie wina, czerwonego wina, nie za dużo, kieliszek przy obiedzie, wpływa dobrze na chorobę wieńcową, ogólnie na krążenie krwi i na serce. Czyli pijemy wino, prawdopodobieństwo choroby wieńcowej maleje, nie pijemy, jest lekko wyższe. Prawdopodobnie tutaj jest związek przyczynowy. Jakiś czytałem w eksperymentach, w probówkach pokazujących, że wino czerwone coś tam ma, co rozpuszcza tłuszcze. Ale niektórzy powątpiewają w to też. Tutaj chyba jest jeszcze różnica zdań pomiędzy naukowcami. Ja tutaj w formie żartu pokazuję inną możliwą strukturę, która wyjaśnia tą przyczynowość. Wspólna przyczyna picia wina i choroby wieńcowej, czyli życie z niezbyt dużą ilością stresu. Nazwałem to cieszenie się życiem. No co robi osoba, która się cieszy życiem? No przede wszystkim ma mniej stresu, także prawdopodobieństwo choroby wieńcowej maleje, prawda, u tej osoby. Osoba, która się stresuje, ma wyższe prawdopodobieństwo choroby wieńcowej. To połączenie jest w miarę intuitywne, prawda? Drugie połączenie między cieszeniem się życiem i piciem wina, no ktoś się cieszy życiem, wraca do domu oczywiście o 5:30, czyli nie będzie siedziała ta osoba dłużej w pracy, prawda? No po co? Wracamy do domu, przytulamy męża, żonę, zaczynamy gotować razem obiad, dzielimy się tym, co się wydarzyło w pracy. No i co? Otwieramy butelkę też, prawda? No, fajnie jest kieliszek tego wina wypić przy wspólnym gotowaniu i cieszeniu i rozmowie. I zobaczcie, że to oczywiście, czyli cieszenie się życiem powoduje, że no, bardziej prawdopodobne jest to, dzień dobry, że pijemy też wino. Także to są dwie przyczyny, znaczy wspólna przyczyna picia wina i choroby wieńcowej i dzięki tej przyczynie wspólnej te dwie zmienne są od siebie zależne, skorelowane czy zależne. To jest troszkę w formie żartu. Z pewnością wierzę w te dwa połączenia. Prawdopodobnie mamy do czynienia jeszcze z drugą ścieżką, od picia wina do choroby wieńcowej. Ja myślę, że jest też chemiczne działanie wina czerwonego na zdrowie serca. niezbyt wielkie. Prawdopodobnie lepiej jest ćwiczyć, ruszać się więcej, chociaż ruszać się więcej i wypić troszeczkę wina też pewnie nie zaszkodzi. Także to było troszkę w formie żartu, ale pokazujące zależności. Tutaj dalej się bawimy tą wspólną przyczyną i łańcuchami. W Stanach Zjednoczonych można przeczytać sobie statystyki chirurgów. Zanim pójdziemy pod operację, pod nóż chirurga, możemy sprawdzić, jakie ma ten chirurg statystyki. No i o dziwo, statystyki dobrzy chirurdzy mają gorsze niż słabi chirurdzy. Słabi, czyli mniej doświadczeni, młodzi jeszcze, tak? Dobry chirurg może mieć wyższą śmiertelność w statystykach niż słaby chirurg, który ma niższą. To jest troszkę niezgodne z intuicją. Dlaczego tak się dzieje?
Dobry chirurg operuje przypadki, które są
cięższe.
Tak, i związane z większym ryzykiem śmierci.
Tak, tak. Tak mi się wydaje, że to jest rzeczywiście prawda. Czyli jest tutaj rzeczywiście wspólna przyczyna. Trudny przypadek idzie do dobrego chirurga, bardziej prawdopodobny jest. I też jest wyższe prawdopodobieństwo śmierci, bo to jest trudny przypadek po prostu. No, niełatwo jest tego operować. Łatwy przypadek idzie częściej do mniej doświadczonych chirurgów, no i też oczywiście śmiertelność jest niższa. I zauważcie, że też jest w trudnych przypadkach dobry chirurg ma niższą śmiertelność niż słaby chirurg. Podobnie w łatwych przypadkach dobry chirurg ma niższą śmiertelność niż słaby chirurg. Nawet dwukrotnie niższą. Tym liczbom nie ufajcie, bo one pochodzą z mojej głowy, ale jakościowy ten związek jest rzeczywiście obserwowany. Czyli ta negatywna, wydaje się, że negatywna korelacja między byciem dobrym chirurgiem i przeżyciem operacji. Mamy tutaj dwie ścieżki. Jedna ścieżka wpływa bezpośrednio tędy i to jest zależność negatywna, czyli dobry chirurg, prawdopodobieństwo śmierci niższe. Tak? Ale jest też druga ścieżka poprzez wspólną przyczynę, gdzie dobry chirurg dostaje trudniejsze przypadki, no i te trudniejsze przypadki powodują czynią bardziej prawdopodobną śmierć pacjenta. Czyli mamy tutaj inne, to jest dodatni wpływ, tu jest ujemny, dodatni jest silniejszy. I w sumie zależność między dobrzy chirurdzy mają gorsze statystyki niż słabi chirurdzy. To wszystko są grafy przyczynowe. Zauważcie, że z nich możemy odczytać bardzo wiele, jeśli chodzi o zależność probabilistyczną. Trzecia reguła. Są tylko trzy reguły. Trzecia reguła jest trudniejsza dla nas. Jak Państwo na nią zerkną, to zobaczycie, że używacie jej tak naprawdę od urodzenia, nie od urodzenia może, ale pewnie od czasu, gdy byliście świadomi i byliście w stanie myśleć o różnych rzeczach logicznie. Ta trzecia reguła jest trudniejsza, mniej intuitywna i została odkryta tak naprawdę w statystyce dopiero w latach 70. ubiegłego wieku, czyli bardzo niedawno, 50 lat temu, przez niemiecką statystyk Nanny Wermuth. Ona to sformalizowała. Powiedziała, że warunkowanie nie tylko czyni rzeczy niezależnymi, ale zdarza się też, że warunkowanie powoduje zależność. Niezgodne z intuicją, prawda? Jak to? Warunkuje czymś i czynią się rzeczy niezależne. Jak dotąd widzieliście, że warunkowanie powodowało niezależność. Czyli ja tutaj sobie warunkowałem na przykład, tutaj patrz, pamiętacie, warunkowałem sobie to wspólną przyczyną, skutki stawały się niezależne. Przecinałem zależność przez tą wspólną przyczynę. Warunkowałem tutaj, na przykład warunkowałem pływaniem na zewnątrz i to wtedy przecinałem ten łańcuch, prawda? Także warunkowanie czyniące niezależnymi zmienne to jest coś w miarę intuitywnego i oczywistego. Wiemy to już od dość dawna. A okazuje się, że też może warunkowanie spowodować zależność. Tu mam parę przykładów, które powinny Państwu to jakoś tak uzmysłowić. Zdacie sobie sprawę, że używacie tego, może nawet na co dzień, tylko połączycie to właśnie z tymi grafami przyczynowymi i niezależnością. Kiedy to się dzieje? Dzieje się to wtedy, gdy mamy różne przyczyny i jeden skutek. Te przyczyny mogą być od siebie niezależne. Tutaj w tym wypadku tego grafu historia jest taka, że są dwa powody odczytu barometru. Ciśnienie atmosferyczne oczywiście powoduje odczyt barometru wysoki. No takie są skonstruowane. Jeśli nie jest zepsuty, to po prostu zmienia się ciśnienie na zewnątrz i odczyt barometru będzie też, że to jest wysokie ciśnienie. Drugi powód to może być ci żartowniś. Powiedzmy, mój brat lubi sobie żartować ze mnie i dmucha w rurkę z rtęcią, co oczywiście powoduje wysoki odczyt barometru. Robi to tak, wiecie, no zupełnie niezależnie od ciśnienia atmosferycznego, ale też potrafi bardzo silnie wpłynąć na barometr. No i te rzeczy są od siebie niezależne, prawda? Mój brat żartuje niekoniecznie wtedy, kiedy ciśnienie jest wysokie czy też niskie. W momencie, gdy ja odczytuję barometr i widzę, że jest wysoki poziom rtęci, no to co? No przede wszystkim myślę sobie, pewnie jest wysokie ciśnienie atmosferyczne. Ale też tak patrzę na mojego brata, no i no może on po prostu tutaj manipulował. Zauważcie, że obie te zmienne zmieniają się, tak, prawdopodobieństwa. Dlaczego? No tutaj mamy łańcuch, prawda, krótki łańcuch, jedno połączenie, ale przez ten łańcuch mamy zależności. Także obie zmienne stają się bardziej prawdopodobne. No i teraz słyszę w radiu, że ciśnienie jest wysokie na przykład, tak, obserwuję, zauważcie, że to wpływa mi na prawdopodobieństwo tego, że mój brat żartował. Czyni to prawdopodobieństwo mniejszym. Słyszę w radiu, że było niskie ciśnienie, prawdopodobieństwo tego, że to był mój brat, leci w górę. Czyli te dwie zmienne nagle stają się zależnymi pod warunkiem wspólnego skutku. Podobnie jak mój brat, widzę w jego oczach szelmowski uśmiech, też to wpływa na ciśnienie atmosferyczne. Także te dwie zmienne stają się zależnymi. To jest tylko jeden przykład. Tutaj potrzebujemy parę przykładów, żeby to sobie zinternalizować. Inny przykład. Cztery różne przyczyny problemów w małżeństwie. No tutaj pewnie jest ich więcej, tych przyczyn, ale no mamy tak. Pijaństwo, zobaczcie. Pijaństwo powoduje problemy. Zdecydowanie prawdopodobieństwo problemów rośnie. Uzależnienie od różnych rzeczy, narkotyki, nie wiem, papierosy, pornografia, no różne jakieś dziwne rzeczy, od których można być uzależnionym. Gry elektroniczne też mogą powodować problemy. Zauważcie, że niekoniecznie te rzeczy są ze sobą skorelowane. One są zupełnie jakoś tak niezależne, w tym grafie przynajmniej. Niewierność. Duże źródło problemów, prawda? Zależność emocjonalna od rodziców, zbyt silna. Oczywiście zawsze jesteśmy zależni, ale taka zależność, kiedy każdy weekend spędzamy z rodzicami zamiast z mężem czy żoną, no to oczywiście prosi aż o problemy w małżeństwie, prawda? Mamy cztery różne przyczyny, które są od siebie niezależne tutaj. Nagle słyszymy na przykład, że Zdzisiek ma problemy w małżeństwie, się rozwodzi, tak? Zobaczcie, słyszymy o tym, że ma problemy, no więc zaczynamy się zastanawiać, czy może zbyt często jeździł do swoich rodziców, czy jego żona zbyt często jeździła. A może żona była niewierna, a może Zdzisiek za dużo pije, prawda? Wszystko staje się bardziej prawdopodobne. Dlaczego? No połączone jest wprost, tak? Zauważcie, że te pewnie się zmieniają. No i teraz słyszymy od kolegi Zdziśka, ach, tam Zdzisiek to i zanim poznał Kasię, to miał inne różne dziewczyny. W okresie narzeczeństwem tak samo nie był zbyt wierny, a potem po ślubie tak samo, prawda? Nie był wierny. No i zobaczcie, co się dzieje. Słyszymy o tym, że on był niewierny. Zauważcie, że prawdopodobieństwa tych innych przyczyn lecą w dół lekko. Dlatego, że niewierność wyjaśnia, dlaczego są problemy, no i te pozostałe przyczyny stają się lekko mniej prawdopodobne. Czyli znowu ta zależność warunkowa. Słyszymy o jego uzależnieniu. Tak samo te wszystkie inne rzeczy stają się mniej prawdopodobne. Słyszymy, że on z rodzicami ciągle przebywa. Też to wpływa na pozostałe, tak? Także zależność warunkowa, wspólny skutek wielu przyczyn, to też się dzieje. Tutaj to nie jest żart tak naprawdę, tylko zależność, o której wiemy, jakościowo oczywiście wiemy o niej, numerycznie niekoniecznie musicie temu wierzyć, bo to pochodzi z mojej głowy. Okazuje się, że na oddziałach intensywnej opieki, na OIOM-ach, jest negatywna korelacja, negatywny związek między problemami z układem krążenia, problemami z oddychaniem. Jak słyszymy, że jakiś pacjent ma problemy z układem krążenia, czyli sercem, to prawdopodobieństwo tego, że ma problemy z oddychaniem, jest niższe. Słyszymy, że ma problemy z oddychaniem, prawdopodobieństwo problemów z sercem są niższe. Dlaczego tak jest? No to jest możliwe wyjaśnienie tego, co się dzieje. Są dwie przyczyny, dla których możemy się znaleźć na oddziale intensywnej opieki. Problemy z układem krążenia, no jak nie będziemy podłączeni do aparatury, nie będą nas obserwowali ciągle, serce nam ustanie, no to co, umieramy, prawda? Dlatego to jest jednym z powodów ważnych do znalezienia się na oddziale intensywnej opieki. Podobnie z problemami z oddychaniem. Pamiętacie przy COVID-zie, ludzie lądowali często pod, jak to się nazywa? Respiratorem, prawda? Dlatego, że jak przestajemy oddychać, no to umieramy szybko. Dlatego to jest jeden z powodów do znalezienia się na OIOM-ie. I teraz te dwie rzeczy mogą być od siebie niezależne. W tym grafie są, prawda? Może one są zależne. Z wiekiem prawdopodobieństwo obu rosną. Wspólna przyczyna może być. No ale w tym grafie one są niezależne, prawda? Nie mamy żadnych połączeń i wspólnej przyczyny. I teraz patrzymy na ludzi na oddziale intensywnej opieki medycznej. Zbieramy dane na przykład tam, prawda? Czyli wszystkich pacjentów, którzy tam byli. No i w tych danych zaobserwujemy, że rzeczywiście jest ta negatywna korelacja między tymi dwiema zmiennymi. Dlatego, że to wszystko jest warunkowane tym, że ci ludzie byli na OIOM-ie. Wszyscy ci ludzie. To jest ważne, gdy analizujemy dane. Czasami warto jest pomyśleć na temat danych, jak one były zbierane. Każde dane są warunkowane czymś. Jeśli warunkujemy wspólnym skutkiem, to możemy spowodować przez to pewne zależności, które tak naprawdę w ogólności, w populacji nie istnieją. No to jest bardziej skomplikowany przykład. Trzy reguły, o wszystkich trzech regułach mówiłem. I teraz zobaczcie, jak mamy taki graf. Ten graf jest przyczynowy. Mamy tutaj dwie przyczyny podwyższonego poziomu bilirubiny. Bilirubina jest taka substancja w krwi, która jest rozkładana przez wątrobę. Zarówno nowotwór wątroby, jak i żółtaczka powodują zniszczenie wątroby i przez to wątroba nie rozkłada bilirubiny, podwyższony poziom, który powoduje żółtość skóry, taki po prostu chory wygląd skóry, żółto-szary. Nie wiem, czy widzieliście kiedykolwiek osobę, która ma chorą wątrobę. Rzeczywiście to taki niezdrowy kolor, dlatego że bilirubina się odkłada pod skórą. Wysoki poziom bilirubiny może też spowodować letarg. Rzeczywiście jest niebezpieczny, jeśli jest bardzo wysoki. Żółtaczka typu B może być odkryta poprzez test krwi na przeciwciała żółtaczki. I to jest graf przyczynowy. Tutaj możemy sobie odczytać, co się będzie działo. Na przykład zobaczcie, jeśli zaobserwujemy raka wątroby, no to jakie zmienne są od tego zależne? No zależne będzie na pewno poziom bilirubiny, bo tu mamy łańcuch, żółtość skóry też, letarg też. Żółtaczka B, nie wpłyniemy na to, obserwując rak wątroby, dlatego że nie ma ani połączenia sterowanego, ani w jedną, ani w drugą stronę, ani wspólnej przyczyny. Także jak obserwujemy raka wątroby, no to się zmieniają te rzeczy, one są zależne, tamte nie. Jeśli zaobserwujemy przeciwciała żółtaczki na przykład, przy teście krwi jakimś takim, no to wszystko się zmieni. Zobaczcie, mamy wspólną przyczynę, tu mamy łańcuch, żółtość też się zmieni, tu mamy łańcuch, zmieni się letarg, ale na raka wątroby nie wpłyniemy, no bo nie ma ani wspólnej przyczyny między tymi, ani połączenia sterowanego. Także zobaczcie, rzeczywiście ta zmienna będzie niezależna. I tutaj w takim grafie widzimy też te niezależności. Pamiętacie, niezależność to jest zawsze brak połączenia. Mamy tutaj 6 zmiennych. Ile jest możliwych połączeń? No 6 na 2, liczba kombinacji. 6 na 2 to jest 5 razy 6 dzielone przez 2. 15 różnych połączeń, a ten graf ma 5, także tu mamy 10 połączeń brakujących, 10 niezależności. I te niezależności rzeczywiście są modelowane brakiem połączeń. Na przykład żółtaczka i rak wątroby są niezależne od siebie bezwarunkowo, bez obserwacji czegokolwiek. Zobaczcie, zmieniam to, ta się nie zmienia, bo nie ma ani wspólnej przyczyny, ani nie ma połączenia. Nie ma połączenia między nimi też. Także jeszcze jeden graf, to już taki prostszy troszeczkę. Pamiętacie ten na początku? Grypa powodowała gorączkę, gorączka powodowała drgawki. Możemy mieć 3 przyczyny różne gorączki w tym grafie. I tutaj, no zobaczcie, mamy zapalenie opon mózgowych, no to wpłynie na gorączkę, wpłynie na drgawki. Mamy łańcuch połączeń. Nie wpływa na zapalenie płuc i grypy, no bo tutaj nie mamy ani połączenia sterowanego, ani wspólnej przyczyny. Także te zmienne są od siebie niezależne. Okazuje się, będziemy o tym mówili jeszcze raz, przypomnę wam to, gdy będziemy mówili o uczeniu się modeli z danych, okazuje się, że możemy, że to jest uchwycone takim założeniem, aksjomatem, który nazywa się założenie Markowa. Te 3 konsekwencje, te 3 reguły, o których wam mówiłem dzisiaj, są konsekwencją założenia Markowa. I prawdopodobieństwo i przyczynowość są naprawdę bardzo ściśle związane. I jeśli naszym celem jest zrobienie modelu, w którym mamy niezależności i zależności, o tym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, prawda, że to są zależności, niezależności. Jeśli chcemy taki model stworzyć, tak naprawdę możemy skoncentrować się na tworzeniu modelu przyczynowego i te zależności, niezależności tak naprawdę otrzymamy jako efekt uboczny za darmo. To chciałem powiedzieć przez pokazywanie wam tego. Także wystarczy się tak naprawdę skoncentrować na budowie modelu przyczynowego i niezależności wynikną z tego, z tej przyczynowości. Na przykład zobaczcie, w tym modelu no, zapalenie płuc jest czymś innym spowodowane niż zapalenie opon mózgowych. Tutaj mamy do czynienia chyba z wirusami, tutaj chociaż nie, to też są bakterie, ale inne bakterie, prawda, niż zapalenia płuc. Grypa to jest wirusowa choroba. Inne mechanizmy, one są po prostu niezależne od siebie. Nie ma połączeń. Jeśli skoncentrujemy się na przyczynowości, to ten brak połączeń po prostu nam będziemy mieli go za darmo. I to jest taka ważna wiadomość, którą chciałem wam tutaj przekazać właśnie tą zabawą modelami.
Jakby się przyczepić, to jakaś delikatna przyczynowość mogłaby być spowodowana. Jeżeli układ odpornościowy jest zajęty walką z jedną chorobą, to inne mogą wejść w jakieś puste miejsca, które nie są dostatecznie dobrze bronione.
Tak, oczywiście, ma pan rację. Można by było tutaj dodać na przykład zmienną osłabiony układ odpornościowy.
A wtedy nie zrobi nam się graf cykliczny?
Nie. Jeśli chodzi o przyczynowość, jeśli patrzymy na statyczne modele, pokażę to również jako wydaje mi się, że też ustawmy jeszcze tutaj te stany tej zmiennej. Osłabiony, tak? Osłabiony lub zdrowy, tak?
Znaczy sam ten tytuł to jest osłabiony układ odpornościowy, tak nie, albo tytuł.
Znaczy można oczywiście napisać tak nie, tego to pani chodzi.
No, w nagłówku samym jest osłabiony układ odpornościowy.
No to więc napiszmy tutaj tak, nie. Tak można oczywiście. Tak naprawdę nazywanie zmiennych, nazywanie stanów to jest nasz wybór. I tutaj porada taka ogólna do państwa, to wybierajmy takie nazwy, takie nazwy tych stanów, nazwy zmiennych, które nam pomogą jako ludziom, bo to jest bardzo ważne, gdy model staje się duży, żeby zrozumieć, co ta zmienna, co ten model reprezentuje. Inna rzecz, którą też ogólnie wam radzę przy budowie modeli, to jest dodawanie komentarzy. Tu mamy taki, nie wiem czy... Na pewno używacie te takie żółte, przyklejane karteczki do notatek. No, to jest rewelacyjny.
Tak zwane sklerotyczki.
Sklerotyczki. To jest, czekajcie, po angielsku to się nazywa...
Sticky notes.
Sticky notes, notes, tak, dokładnie. To chyba 3M wynalazło to. W każdym razie to możecie wszędzie dodać, na przykład możemy tutaj sobie dodać anotację. Oznacza to, że układ jest osłabiony. Prawda? Wszędzie tam, gdzie potrzebne to jest, możecie zawsze sobie to dodać i wtedy używać. Tutaj możemy napisać, że to jest wzięte. To jest artykuł Jonesa, prawda? 2015. Żeby pamiętać, skąd te liczby wzięliśmy i tak dalej. Możemy sobie to zrobić. I teraz tak, no niech to będzie, powiedzmy, jedna dziesiąta prawdopodobieństwo tego. Może nie, za duże może. Jedna setna. Tyle osób pewnie chodzi z układem odpornościowym osłabionym. I tutaj ma pan rację, że jeśli teraz zrobimy, że to będzie wspólna przyczyna tych wszystkich zmiennych, wiek też może być taką wspólną przyczyną, prawda? Z wiekiem często chodzą takie rzeczy, jak osłabienie układu odpornościowego. I tutaj trzeba będzie troszeczkę to wykazać. Jeśli jest osłabiony układ odpornościowy, prawdopodobieństwo zapalenia płuc jest o wiele większe. Zamiast jedna setna robi się jedna dziesiąta, prawda? Na przykład. Podobnie z zapaleniem opon mózgowych. Podejrzewam, że tutaj też, jeśli jest osłabiony układ odpornościowy, niech to będzie też jedna dziesiąta zamiast jednej setnej. I podobnie z grypą, że tutaj w tym... Zauważcie tutaj też to, o czym mówiłem przy tych iloczynach. Pamiętacie, tam był to iloczyn prawdopodobieństw warunkowych. Zauważcie, że w tych węzłach mamy, tych, które mają rodziców, mamy do czynienia ze składami warunkowymi, tabelą rozkładów warunkowych. Grypa, no to niech będzie tutaj 30 i 70. I teraz tak, coś takiego, zobaczcie, że to będzie w ten sposób działało, że jeśli ktoś ma zapalenie płuc, to też prawdopodobieństwo tego, że jest zapalenie opon mózgowych i grypy, też idzie w górę, prawda? Oczywiście. Dlatego, że no to, że jeśli ktoś ma zapalenie płuc, no to sugeruje z pewnym jakimś tam prawdopodobieństwem, że może ta osoba ma problemy z odpornością ogólnie, tak? I wtedy każda inna choroba staje się też bardziej prawdopodobna. Także te grafy mogą być skomplikowane, tak skomplikowane, jak tylko chcemy. Cykli nie będzie z definicji, pamiętacie, to jest iloczyn. Także jedyne, co pani straci tutaj, to prezentacja, to tutaj trzeba będzie musiała sobie to wyobrazić, a slajdy oczywiście są na sieci. Słuchajcie, no i także to może być skomplikowane. One nigdy nie będą cykliczne z definicji. Pamiętacie z ubiegłego tygodnia, że to jest faktoryzacja, czyli zapisanie w formie iloczynu i w tym iloczynie jest niemożliwe, żeby był cykl po prostu. Bo tą zmienną przed kreską warunkowania wybieramy jako pierwszą, warunkujemy. W następnych krokach faktoryzacji będą inne zmienne, te, które były po kresce. Ta zmienna już nigdy nie wystąpi. Także nie będzie tutaj nigdy cyklu. Oczywiście są sytuacje, w których myślimy, że cykl powinien być. Na przykład kura znosi jajko, jajko znosi kurę. Tak? Przepraszam, z jajka będzie kura. Także można powiedzieć, że tutaj jest cykl. Okazuje się, że można to rozwiązać teoretycznie w ten sposób, że mówimy, no jajko A spowoduje kurę B, kura B spowoduje jajko C, prawda? Także można to rozwinąć. I zobaczycie to, gdy będziemy, w tym momencie pokażę wam, jak można to z tym używać do układów równań różnicowych, czyli tak naprawdę systemy zmieniające się w czasie. I one rzeczywiście mają cykle, ale te cykle mają znaczenie, możemy je rozwinąć, te modele, i wtedy rzeczywiście to jest kura A, B, jajko C i tak dalej. W każdym razie, gdy to jest tylko takim zdjęciem systemu jakiegoś w świecie rzeczywistym w stanie równowagi, cykl jest tutaj niemożliwy z założenia. System w stanie równowagi, czyli wchodzi nam tutaj pacjent w tej chwili, no i my nawet sobie robimy diagnozę, coś o tym pacjencie, coś tam mierzymy, coś o nim sobie myślimy, no ale to jest teraz, tu i teraz. Nie przewidujemy, co będzie jutro. Jeśli chcemy przewidywać, co będzie jutro, oczywiście możemy. Możemy dodać zmienną gorączka jutro, tak? Możemy tutaj dodać do tego. Także w dalszym ciągu zobaczcie, że ten efekt wspólnego skutku też będzie działał. W tej chwili mamy zależność między zapaleniem płuc i zapaleniem opon mózgowych i grypy. Gdy mamy zapalenie płuc, prawdopodobieństwo tych pozostałych idzie w górę. A teraz zobaczcie, załóżmy, obserwuję gorączkę. No wszystkie trzy lecą w górę. No coś powodowało tą gorączkę, prawda? Dlatego one są wszystkie bardziej prawdopodobne. No i teraz obserwuję zapalenie płuc. Zobaczcie, że w dalszym ciągu ten efekt negatywnego związku poprzez wspólny skutek jest silniejszy od tego pozytywnego związku przez wspólną przyczynę. Prawda? Jest zapalenie płuc, więc pewnie prawdopodobieństwo układu płodnościowego osobnego rośnie w górę. No i to powoduje wzrost tych prawdopodobieństw. Ale jednak ta zależność pomiędzy wspólny skutek jest silniejsza. I ta zależność jest w dalszym ciągu negatywna. To, co tutaj widzicie przy tej obserwacji, obliczenia dokonywane od razu, to są właśnie obliczenia w sieciach bajesowskich. One za każdym razem, gdy coś obserwuję, to ta sieć mi liczy prawdopodobieństwa warunkowe tych różnych zmiennych. I to jest obliczane oczywiście w tle. Nie będziemy w to wchodzili. To są algorytmy, które oparte są na wielokrotnym zastosowaniu twierdzenia Bayesa. Można tak to w ten sposób to wyobrazić. Liczenie prawdopodobieństw warunkowych. W każdym razie główny wniosek z tej prezentacji w oprogramowaniu jest taki, że gdy konstruujemy model ręcznie, czyli zaczynamy od zera, próbujemy nasze wyobrażenie jakiegoś systemu odzwierciedlić w tym w modelu, to odwołujemy się do przyczynowości. To jest ogólnie bardzo dobra heurystyka, którą możemy stosować tutaj. Te modele wtedy będą poprawnie modelowały zależności i niezależności. Gdy tego nie robimy, wpadamy w problemy. Zaraz zobaczmy, czy mamy tutaj przykład dobry dla Państwa. Czekajcie. Miałem tutaj przykład dobry. Niestety nie widzę go tutaj. A może w innym miejscu go będę miał za chwilę. Zobaczę, czy nie mam go w innym miejscu. Także proszę o cierpliwość. Być może tutaj to jest. No nie, nie w tym miejscu. Nie wiem, gdzie to ma. Zobaczmy, czy może tutaj coś ciekawego będzie. Nie, to nie jest ciekawe. Gdzieś to na pewno miałem, bo używałem tego w dydaktyce. Nie wiem, gdzie tak naprawdę. Może tutaj, zobaczmy. Nie, niestety nie potrafię tego znaleźć raz, dwa, trzy, także nie. No ale na przykład popatrzmy na nasze modele. Zobaczcie, co tutaj się będzie działo, jeśli przyczynowość nie będzie poprawna. W tym modelu, zobaczcie, mamy piękne dwa połączenia, mamy niezależność między grypą i drgawkami. Jeśli chcemy modelować ten sam rozkład łączny, możemy to zrobić. Możemy na przykład powiedzieć sobie, ja chciałbym, żeby ta strzałka była odwrócona. Ta strzałka. Akurat Gini ma taką funkcję, która pozwala na odwrócenie strzałki bez żadnych konsekwencji numerycznych, czyli ten model będzie w dalszym ciągu identyczny, taki jak był, w sensie reprezentacji rozkładu łącznego. Odwracam tą strzałkę i zobaczcie, co muszę zrobić. Dlaczego ja to muszę zrobić? Dlatego, że zobaczcie, w modelu, który miałem do tej pory, była taka sytuacja, że grypa i drgawki były niezależne pod warunkiem gorączki, prawda? Mamy gorączkę, wtedy przyczyna tej gorączki jest niezależna od skutków tej gorączki, no bo wiemy, że jest gorączka. Jeśli zmieniłem kierunek tej strzałki, to zauważcie, że tutaj mamy do czynienia z dwiema zmiennymi, które powodują gorączkę, jakby. I wtedy ten model mówiłby mi niepoprawnie, że grypa i drgawki są niezależne, podczas gdy one są zależne poprzez gorączkę. Dlatego w tym modelu musiał program dodać dodatkową strzałkę. Ogólnie, jak mamy kierunek strzałek, który jest nieprzyczynowy, to potrzebujemy więcej parametrów do określenia tego modelu. Także przyczynowość czyni model jaśniejszym dla nas, dla ludzi, ale również są nawet niektórzy ludzie, którzy twierdzą, że to jest prawdą. Nie wiem, czy tak jest rzeczywiście, czy to jest prawda, czy zawsze tak jest, że minimalizujemy liczbę parametrów. Być może tak jest, nie jestem do tego przekonany na 100%, że tak rzeczywiście jest. W każdym razie model przyczynowy powoduje, że tych parametrów, tych liczb jest też mniej. Tutaj ten model będzie miał więcej parametrów, zobaczcie, bo musimy mieć nie tylko tą tabelę, która nawet jest większa. Zobaczcie, że ona, tak naprawdę zmierzmy sobie to wszystko oddzielnie w nowym modelu. Ile ma ten model parametrów? Zobaczmy. On ma 7 niezależnych parametrów, ten model. No to widzimy w tabelach. Idziemy do grypy. Grypa ma tylko jeden parametr niezależny, rodzeństwo grypy. Tutaj mamy dwóch rodziców, a więc mamy 4 niezależne parametry. Tutaj będziemy mieli 2 niezależne parametry, bo drgawki mają jednego rodzica. Tak? Jeśli mamy model, który poprzednio mieliśmy, czyli odwróćmy tą strzałkę, tak jak ona była, usuńmy tą strzałkę, jej tutaj nie było, nie powinno tutaj być. Ile ten model ma parametrów? Tylko 5. Zobaczcie, że liczba parametrów zmalała. Czyli ta reguła, myślę, że najczęściej właśnie taka jest, że możemy modelować coś dowolną strukturą, kierunkiem strzałek, ale utrzymywanie kierunku przyczynowego minimalizuje liczbę parametrów. Dobrze, wróćmy w takim razie do slajdów. Te ważne rzeczy tutaj powiedziałem i typowo właśnie struktura przyczynowa gwarantuje nam, że faktoryzacja, ten iloczyn będzie poprawny i będą poprawne niezależności, które zaobserwujemy w tym. Następny temat, czyli mówiłem o strukturze do tej pory. Skąd bierzemy liczby? Okazuje się, że w analizie decyzji zaproponowano kilka metod do pozyskiwania liczb od ludzi, prawdopodobieństw od ludzi. I tutaj są trzy główne podejścia. Pierwsze podejście to jest po prostu zapytać się wprost, jakie myślisz jest prawdopodobieństwo tego czy tamtego. I tutaj popatrzcie na przykład na Giniego, weźmiemy sobie znowu ten program. Prawdopodobieństwo grypy chcemy określić. Idziemy do środka, możemy tak naprawdę powiedzieć sobie, użyć narzędzia do tego. To narzędzie jest nazywane kołem prawdopodobieństwa. Czyli mówimy tutaj, zamiast możemy podać oczywiście wprost liczbę, którą chcemy. Napisać tutaj to jest 0,03 na przykład. To powinno być 1 minus to oczywiście, ale możemy też powiedzieć komuś, no, a to zrobiło się 0,3 zamiast 0,03. Możemy sobie też robić to w ten sposób, prawda? Mówiąc, że prawdopodobieństwo jest proporcjonalne do całości. To jest kąt do całości, prawda? Tutaj okazuje się, że oczywiście można wyświetlić w programie liczby. Robiąc to, widzimy sobie dokładnie, jakie to jest prawdopodobieństwo. Okazuje się, że lepiej nie pokazywać, że w sposób taki pośredni jest dokładniejszy. Inny sposób to akurat jest narzędzie, które jest używane w analizie decyzji bardzo często. Może my mamy tutaj jeszcze inny sposób. To są te słupki. Suma tych słupków powinna być 1. No i to jest oczywiście też pokazane tutaj, prawda, że one się sumują do jedności. Jak zmieniamy 1, to oczywiście musimy zmienić drugi. Tutaj możemy sobie też ustalić to prawdopodobieństwo ręcznie. To jest taki sposób wprost. Prawda? Drugi sposób do pozyskiwania prawdopodobieństw to jest z trzech drugi sposób. To już jest pośredni. I tutaj okazuje się, że zbadano, że bezpośrednie sposoby nie są tak dokładne, jak sposoby pośrednie. I tutaj pośredni sposób polega na tym, że my oferujemy naszemu ekspertowi przy pozyskiwaniu prawdopodobieństw wybory i my obserwujemy tego eksperta. To, co tutaj widzicie na slajdzie, to jest narzędzie do reprezentacji wiedzy, modeli decyzyjnych, zwane drzewem decyzyjnym. Pamiętacie, że ta część to tak naprawdę jak sieć Bayesowska wygląda, prawda? Przepraszam, jak drzewo probabilistyczne. Widzieliście to w ubiegłym tygodniu. To jest drzewo decyzyjne. Ono oprócz tego drzewa probabilistycznego ma dwie dodatkowe rzeczy. Ma węzły, które są kwadratami. To są węzły decyzyjne. Każda nasza decyzja, ona jest dyskretna w tym wypadku. Możemy wybrać U albo L. U to jest od upper, L od lower. A na końcu mamy też nagrodę, czyli to, co uzyskamy. Odczytujemy to drzewo w ten sposób, że od lewej do prawej wybieramy U, no i tutaj mamy do czynienia z jakimś tam zmienną taką losową. Jak jej wynik będzie A, to dostaniemy nagrodę X. Jak będzie nie A, to nagrodą będzie minus Y, czyli kara. No i teraz tak, ta metoda działa w ten sposób, że staramy się doprowadzić, staramy się zaproponować wybór naszemu ekspertowi i doprowadzić do sytuacji, w której nasz ekspert jest, wszystko mu jedno, czy U, czy L. Czyli te dwie opcje są jednakowo atrakcyjne. Jak możemy to zrobić? No w tym wypadku mamy jakieś wydarzenie A i nie A, zmieniamy nagrody. No niech A, czekajcie, mamy przykład na następnym tym. Na przykład pytanie, czy jutro będzie w Białymstoku deszcz, prawda? Chcemy prawdopodobieństwo deszczu pozyskać od pana. Pan ma to w głowie. Z założenia Bayesowskiego, prawda? Pan ma spektrum prawdopodobieństwa. Więc co ja tutaj robię? Robię następującą rzecz. Ustalam nagrody. Jeśli pan wybierze górną część, to są loterie, może pan albo górną, albo dolną wybrać. Jeśli wybierze pan górną i będzie padał deszcz jutro w Białymstoku, dam panu $10. Jak nie będzie padał, to pan mi da 5. Z kolei, jeśli pan wybierze dolną część i będzie padał deszcz, to pan mi będzie musiał zapłacić 10. Jak nie będzie padał, to ja panu dam 5. Co pan wybiera?
Ja wybieram górną opcję. Górną opcję. Pada.
Super, że będzie. Znaczy pan myśli, że to jest bardziej prawdopodobne, że będzie padał. Dobra, pan wybiera górną. Co ja teraz robię? Tak, pan tutaj wybrał A. Ja zmniejszam nagrody. Niech pan zobaczy. Z 10 zrobiłem 5. I teraz, jak pan się. Niech pan nie myśli o deszczu, tylko niech pan myśli o tej loterii, tak naprawdę. Znaczy w kontekście deszczu, oczywiście. I tutaj, jak państwo zauważyli, uczyniłem tą opcję mniej atrakcyjną dla pana, prawda? I teraz pan coś tam wybierze, prawda? Co pan wybierze?
Ponownie A.
Ponownie A. Ja akurat tutaj mam na slajdach B. Tak, załóżmy, że pan wybrał B. No co ja robię tutaj? Muszę uczynić A bardziej atrakcyjną, jeśli mój ekspert wybrał B. Czyli co, podwyższam tą nagrodę, tą piątkę podwyższam i jednocześnie muszę to obniżyć, podwyższyć też, tak? Robię z tego 8. No i ten ekspert mój, co zrobi? Powie w pewnym momencie, po kilku takich właśnie tych krokach, powie, no tutaj już jest mi wszystko jedno, czy A, czy B. No i to zawsze nastąpi, bo zauważcie, że zależnie od tego, co mi ekspert powie, ja czynię tą opcję, którą on wybrał, mniej atrakcyjną dla niego. Prawda? Do momentu, gdy ten ekspert mówi, no nie, teraz to już mi wszystko jedno. Tak? I dla pana też by było tak, gdybym na przykład zmienił to 5 na 3, to już pan by powoluśku skłaniał się do A, prawda?
Tak.
To jest też pewien aksjomat teorii decyzji, jak zauważycie później, się pokażę te aksjomaty. Dobrze, i teraz tak, jak ekspert powiedział mi, że wszystko mu jedno, to zobaczcie, że ja mogę sobie napisać równanie. Czyli górna część, czyli prawdopodobieństwo deszczu P razy nagroda 8 plus 1 minus P razy minus 5, czyli ta górna część, to jest to samo nagroda, która da mi tutaj, czyli P razy minus 8 plus 1 minus P razy 5. I to równanie mogę napisać, bo ekspert mi powiedział, no wszystko mi jedno. To mogę rozwiązać wtedy. Zauważcie, że to jest jedno równanie z jedną niewiadomą. No i to daje mi prawdopodobieństwo w tym wypadku 0,38. I tutaj oczywiście to, jak nad tym posiedzicie przez chwilkę, przemyślicie, to zauważycie, że to jest oczywiście, ta procedura działa, ale o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj głównie o to, żeby to pozyskiwanie prawdopodobieństwa było pośrednie, żeby nie było to wprost pytanie, daj mi prawdopodobieństwo deszczu, tylko żeby zauważyć, jak ekspert się zachowuje i pośrednio wywnioskować prawdopodobieństwo deszczu z tego zachowania. Okazuje się, że to daje dokładniejsze liczby niż pozyskiwanie wprost. Inna metoda nazywa się loterią taką, prawda, z odnośnikiem. Ta część dolna tak naprawdę to jest często po prostu tym kołem prawdopodobieństwa. Czyli mówimy naszemu ekspertowi, słuchaj stary, to jest takie koło, które się kręci bardzo, bardzo szybko, a ty masz lotkę, którą rzucasz. Jak trafi ci w niebieskie, to dostajesz nagrodę, jak trafi ci w żółte, to nie dostajesz, prawda? Albo dostajesz inną nagrodę. To się obraca tak szybko, że nie ma siły, żeby on wycelował, tylko po prostu to jest, prawdopodobieństwo nagrody jest proporcjonalne do wielkości tego koła. Czyli to jest pośrednie. I to jest ta loteria referencyjna. Tutaj mamy dalej, zobaczcie, deszcz, nie deszcz, a tutaj mamy to koło. No i tutaj każemy mu to koło zmieniać proporcje tego niebieskiego do chwili, gdy ekspertowi jest wszystko jedno. Nagrody są tutaj inne, one się nie zmieniają. Tu jest na przykład bilet dla dwóch, który można sprzedać, jak się chce, na Hawaje, albo nagroda pocieszenia, puszka Coca-Coli, czy piwo jakieś, czy coś takiego, jakaś drobna rzecz. I tutaj działa to podobnie, czyli zmieniamy to P, czyli zmieniamy proporcje niebieskiego do chwili, gdy ekspert mówi, że mu wszystko jedno jest. Tak? I także bardzo podobna metoda. Znów najważniejszą z tego rzeczą jest, oczywiście część techniczna, tutaj musielibyście na tym sobie przysiąść chwileczkę, parę minutek popatrzeć, a to tak działa i tak dalej. Przykład sobie zrobić, to działa. Najważniejszą rzeczą jest to, że to jest metoda pośrednia, czyli znów nie pytamy się eksperta o liczbę, tylko po prostu obserwujemy eksperta jego zachowanie. I tutaj rzeczywiście są dosyć twarde dane z eksperymentów z ludźmi, pokazujące, że tego typu pośrednia metoda jest dokładniejsza niż pozyskanie prawdopodobieństwa wprost. Prawdopodobieństwo jest w środku, więc jakoś tam go pozyskujemy.
Więc jedną zmienną wywabiamy drugą zmienną, tą probabilistyczną.
W jakim sensie? Mamy tutaj do czynienia z tą zmienną P, prawdopodobieństwo deszczu na przykład. A jaka jest druga zmienna?
No, chociażby tam chciwość, tam jakaś zmienna wewnętrzna eksperta.
Znaczy tutaj oczywiście zakładamy, zauważcie, że te nagrody są malutkie w tym wypadku, prawda? To są takie, tutaj nie używamy dużych nagród, używamy malutkie, kilka dolarów, kilka złotych, prawda? 10 złotych, tak żeby tutaj właśnie była dobra zabawa. Zakładamy oczywiście, że te pieniądze specjalnie dużego wpływu na nas nie mają, także ta chciwość i mardanie ogonem, mówiłem o mardaniu ogonem, prawda, psa, że to u nas nie pojawi się.
No tak, ale właśnie o to chodzi, żeby nie zaburzyć wyników pomiaru, żeby to była na tyle mała zmienna, żeby faktycznie nie wpływała na ową chciwość, ale jednocześnie na tyle duża, żeby była, żeby na cokolwiek wpływała.
Motywująca była. Tak, tak. Tak, tak, dokładnie, ma pan rację. Ma pan też tutaj rację, zwracając uwagę, że to się mogą różne rzeczy dziać. Pamiętacie, to samo się dzieje we wszelkiego rodzaju eksperymentach z ludźmi, ze zwierzętami, że mogą się różne rzeczy dziać. Ogólnie badanie świata rzeczywistego jest naprawdę trudne. Na przykład, gdy chcecie coś pomierzyć w swoim laboratorium, bierzecie linijkę, musicie sobie zdawać sprawę z tego, że tutaj działają też niesamowicie silne siły. Na przykład, jeśli wiecie, czego chcecie w swoim eksperymencie, to nawet jeśli jesteście pieruńsko uczciwi i sumienni, istnieje ryzyko, i to się rzeczywiście zdarza, że te pomiary, w błędach w pomiarach, będziecie działali na korzyść waszej hipotezy. To też było pokazane, prawda? Także tutaj się najrozmaitsze rzeczy mogą skomplikowane dziać, tak samo tutaj. Także pana uwaga jest absolutnie słuszna, myślę. Co tutaj robią? No, robią także te rzeczy, jak na przykład te sumy nie powinny być za duże, prawda? I tak dalej. Tutaj zobaczcie, że te sumy są większe, prawda? To jest ten bilet na Hawaje, to pewnie, nie wiem, 6 000 złotych, może i 8, prawda? Duża suma. Ale ona jest jednakowa w dwóch miejscach, prawda? Także i tu, także nie ma wielkiego tego. Puszka coli po to, żeby człowiek nie był za bardzo smutny, prawda, że przegrał. I tak dalej. No tak. No i te metody były badane, okazuje się, że one są w miarę okej. Okay. Tak, ale są metody do badania jakości metod. Nawet kiedyś popełniłem taki artykuł z dwójką moich studentów doktoranckich, w którym mierzyliśmy, porównaliśmy metody, właśnie podaliśmy metodę do mierzenia tych metod, do porównywania ich. Co robiliśmy? Gra elektroniczna, w której ludzie coś tam muszą robić. Bawią się przez pół godziny. Ta gra była po to, żeby oni zinternalizowali sobie prawdopodobieństwa, jak często widzieli coś. Okazuje się, nie wiem, czy kiedykolwiek, pewnie nie mówiłem o tym tutaj, okazuje się, słuchajcie, nie przypomniałem, czy mam na ten temat slajd. Jeśli mam slajd, to zobaczycie go później. Prosty bardzo eksperyment z lat chyba 60. czy 70. Psychologii. Psychologia jest taka, słuchajcie, że jest kilka takich fundamentalnych eksperymentów, o których warto wiedzieć jest. W tym eksperymencie dwa światła, czarna skrzynka z dwoma światełkami. Czerwone światło i niech to będzie niebieskie światło. Prawda? I za każdym razem, jak naciśniemy guziczek, gdzieś tutaj guziczek jest, zapala się jedno z nich, tych światełek. I teraz podmiot eksperymentu musi zgadnąć, które światełko się zapali. Okay? Znaczy, rozumiecie, o co chodzi, gdybyście grali w tą grę. Czyli ja biorę was do tego eksperymentu, osobno, każdego z osobna, i macie tutaj guziczek, musicie powiedzieć, które się zapali, przewidywać. Naciskacie guziczek. Jak się zapali to, które przewidzieliście, to dostajecie nagrodę, 10 groszy. A ponieważ robicie to 100-200 razy, to tam nagroda za cały eksperyment będzie kilkadziesiąt złotych. Tak? Czyli jak zgadniecie poprawnie, to dostajecie nagrodę. Jak nie zgadniecie, jak niepoprawnie, to nie dostajecie nic. Załóżmy 100 powtórzeń po 10 groszy, to jest co? Możecie... Za mało 10 zł. 200 powtórzeń. 20 zł możecie zdobyć w ciągu godziny. No to nie, może za mało. 50 groszy za jedno zgadnięcie, tak? Chodzi o to, żebyście byli zmotywowani. I teraz co robią, jak ta skrzynka jest zbudowana? Ta skrzynka to jest generator liczb losowych, czyli losowo dopala. Prawdopodobieństwo tego jest 0,7, tego 0,3. Państwo wszyscy mieli prawdopodobieństwo na studiach, w szkole, jesteście inżynierami. Jaka jest optymalna strategia w tej grze? Gdybyście chcieli zmaksymalizować swoją wygraną. Co tutaj trzeba robić?
Cały czas na czerwono.
Zgoda? Zgoda czy nie? Zgoda. Wtedy możecie oczekiwać 70% maksymalnej nagrody. Czyli 50 groszy razy 100, 50 zł razy 7, 35 zł możecie oczekiwać. To jest optymalna strategia. Co robią ludzie?
7 razy powiedzą czerwone i 3 razy...
Pani o tym już pewnie gdzieś czytała, tak?
Nie.
Tak, dokładnie. Ludzie robią, rzeczywiście, zgadują, 70% na czerwone stawiają, 30% na to drugie. I tutaj, proszę Państwa, oni to robią w taki sposób, że można sobie tutaj zegarki regulować, tak mówiąc, w przenośni. Czy rzeczywiście, jak obserwujemy te 100 albo 200 powtórzeń, to rzeczywiście tam jest 70%, 70.0. No może 70.1, ale niewiele więcej. Niesamowite coś. O czym to... I tutaj, kiedyś ja takiego słuchałem gościa na Wydziale Psychologii. Ja byłem, jako student doktorancki byłem bardzo zaciekawiony różnymi rzeczami. Byłem ignoranckim informatykiem i nagle otworzyły mi się oczy na ekonomię, na psychologię. Jak było coś ciekawego na Wydziale Psychologii, to szedłem słuchać tam. Psychologia poznawcza, czyli nie chodzi o kliniczną psychologię, wiecie, takie no, gdzieś tam śrubki odkręcające się w głowie, nie. Chodzi o to, jak nasz mózg działa. Psychologia poznawcza. Także to były bardzo fascynujące rzeczy, jak działa mózg, architektura i tak dalej. I tutaj taki gość, on miał na inny temat wykład, ale potem zacząłem z nim rozmawiać, bo on wspomniał o tych eksperymentach. To jest eksperymenty jakiego Estesa, chyba lata 50. czy 60. On powiedział, że on poświęcił kilka lat pracy tym właśnie efektom. W jednym z efektów mówi, że w jednym z tych eksperymentów coś tam zmieniali to czy tamto, instrukcje, i nagle pojawiło się wśród ludzi, tych zgadujących, 72%. Podskoczyli do góry, coś tam zadziałało, wpłynęliśmy na ludzi. Zbadali, okazuje się, że generator liczb losowych był błędny. Czyli, tak jak powiedziałem, można regulować sobie zegarki ludźmi tutaj. Pokazałem jeszcze jedną rzecz, tak na tablicy mi narysował. Robili następującą rzecz. Zmieniali to prawdopodobieństwo P od 0,3 do 0,7. Czyli zaczęli od 0,7, zmieniali z czasem jakąś taką sinusoidę. Co robili ludzie? Nie wiem, gdzie zaczynali, ale zachowanie ludzkie było takie dokładnie. Czyli ludzie podążali za tym. Dlaczego ten eksperyment jest istotny bardzo w tym momencie do wspomnienia? Chodzi o to, że ludzie, my, czyli nie tylko ludzie na ulicy, ale my też, potrafimy zinternalizować to, co obserwujemy. Niesamowite. No, obecnie przy tych dużych modelach językowych, przy tej, co nazywają to sztuczną inteligencją, oczywiście niepoprawnie nazywają to sztuczną inteligencją, dlatego że pojęcie sztucznej inteligencji jest o wiele większe. Sieci Bayesowskie to też jest narzędzie sztucznej inteligencji. Więc zauważcie, że te głębokie sieci neuronowe potrafią niesamowicie rzeczy zinternalizować, czyli nauczyć się. Przeczytają sobie 1000 książek i nagle rozwiązują zadania. Ja zrobiłem doświadczenie rok temu na wiosnę. Wrzuciłem swoje wejściówki i egzamin do czata GPT. Ja bym temu, co dostałem od czata GPT, postawił 5 za wszystko. Robił skomplikowane rzeczy, rozwiązywał zadania przy użyciu twierdzenia Bayesa. Opisane słownie. To był koniec egzaminów do domu. Z mojej strony, dla studentów, koniec egzaminów z pomocami naukowymi, z telefonami, komputerami. Koniec. Moja żona też przestała to. Teraz wszystkie moje egzaminy są w slipkach na środku sali, mówiąc przenośni. Chodzi o to, żeby studenci się czegoś nauczyli, a nie nauczą się niczego, wrzucając zadania do czata GPT i dostając. Dlaczego o tym mówię? Sposób, w jaki działa nasz mózg, jest niesamowity. Po prostu my internalizujemy pewne rzeczy, obserwacje i potrafimy je później wypluć. Dlatego, gdy te metody stosujemy, przed chwilą właśnie tutaj kolegę wybrałem do tego, założenie jest, ale to założenie naprawdę jest, myślę, że nie mam z nim problemów żadnych, że każdy z nas ma prawdopodobieństwo deszczu jutro w Białymstoku. One mogą być inne, te prawdopodobieństwa, ale wszyscy je mamy. To jest kwestia pozyskania ich od nas. I ja myślę, że mamy je, i nasze doświadczenie, obserwacja różnych dni podobnych w Białymstoku powoduje, że my tak naprawdę, nie wiem, czy z taką dokładnością jak tutaj, bo tutaj to ludzie mają na świeżo to, prawda, ale potrafimy to robić. Także myśmy robili właśnie te, zaproponowaliśmy metodę do porównywania tych metod i opierała się na graniu w grę elektroniczną przez pół godziny, kiedy ludzie obserwowali pojawianie się czegoś, a potem stosowaliśmy różne metody do pozyskiwania tych prawdopodobieństw, które oni mieli w głowie. No i tak porównywaliśmy to. I te pośrednie metody zdecydowanie są trafniejsze. Zobaczcie, że tutaj, gdybyśmy ludzi zapytali się, jakie jest prawdopodobieństwo tego czerwonego, nie wiem, czy oni by powiedzieli 0,7. No ale jak muszą zgadywać za każdym razem, no to w jakiś cudowny sposób rzeczywiście zgadują 70% razy tą czerwoną. Dlaczego te eksperymenty są ważne w psychologii i też ekonomia, wpływ na ekonomię mają? Dlatego, że są teorie, które mówią, okazuje się, że ludzie robią to nie tylko tak z tymi światełkami, z prawdopodobieństwami, robią to też na przykład jak idziecie robić zakupy. Załóżmy, są trzy rodzaje różnych tych coli, prawda? Jest jakaś tam Coca-Cola, jest Pepsi-Cola i jest jakaś co tam?
Polska Cola.
Jest taka? Nie wiem. Ja tego nie piję. W każdym razie załóżmy, że jest. Co robią ludzie, okazuje się? Ludzie oczywiście mają preferencje. Wypiją Pepsi-Colę, bardziej im smakuje niż Coca-Cola, no i może jeszcze bardziej niż ta Polska Cola. Ale okazuje się, że bardzo często nie jest tak, że ludzie za każdym razem kupują Pepsi-Colę, idą do tego supermarketu, a spróbuję dzisiaj sobie Polską Colę. I tutaj w ekonomii ludzie zaczęli takie teorie mieć, że zachowanie nasze konsumenckie odpowiada naszym preferencjom. Czyli jak często kupujemy Polską Colę, ta proporcja odpowiada relatywnej preferencji dla tej coli w stosunku do Pepsi-Coli i Coca-Coli. Bardzo ciekawe i też oczywiście istotne dla naszego przedmiotu, dla nas podejmowania decyzji. Ta internalizacja, że my to mamy. Jeśli ChatGPT potrafi wypluć mnóstwo wiedzy, zauważcie, co my mamy tutaj i co my potrafimy wypluć, prawda? Także to takie zadanie, zgadnięcie światełka czy prawdopodobnie, to jest bardzo proste zadanie w sumie. My to mamy gdzieś w środku. Prosta rzecz, rozszerzenie tych metod do ciągłych prawdopodobieństw. Gdy mamy, zauważcie, że niektóre zmienne mogą być ciągłe. Na przykład, no to znacie pewnie z swoich laboratoriów, na przykład macie jakiś tam, nie wiem, to jest jakaś tam rozkład siły, która jest potrzebna, żeby coś złamać, prawda, gdzieś tam w mechanice czy gdzieś nie. No to jest jakiś ciągły rozkład, na przykład on wygląda w ten sposób, prawda? Dwumodalny, nie wiem, czy to ma sens, w każdym razie jakiś tam rozkład jest. Jak my go pozyskujemy? Bo czasami będziemy potrzebowali go do modelu. Robimy to w ten sposób, że no ten rozkład odpowiada, to jest tak zwane PDF, czyli Probability Density Function, czyli gęstość prawdopodobieństwa, to się nazywa gęstością. To z kolei jest CDF, Cumulative Density Function, nie wiem jak to jest po polsku, może rozkład kumulatywny, który idzie od zera do jedności i on pokazuje nam dla każdego x, to jest tutaj f tym x, pokazuje nam prawdopodobieństwo tego, że będzie miał, f będzie miało wartość taką lub mniejszą. Czy ona idzie jakoś tak, czekajcie, nie katastrofie tutaj. Ważne jest to, żeby tutaj był punkt przegięcia, czyli to idzie w górę. Tutaj będzie mieć punkt przegięcia. Tu będzie jeszcze jeden punkt przegięcia i to się skończy na jedności. To jest CD. No, znacie to oczywiście, prawda, z statystyki. Czy nie? Czy ty? Patrzę, nie pamiętacie tego. No to jest bardzo proste, idea jest bardzo prosta. Jeśli to jest prawdopodobieństwo F dla każdego jakiegoś przedziału, pole pod tym to jest prawdopodobieństwo tego, że F będzie w tym zakresie, to jest interpretowane inaczej. To jest prawdopodobieństwo tego, że F będzie mniejsze lub równe od X, czyli tu jest ten X, X0 na przykład. To jest znaczenie tej funkcji CDF. Kumulatywny rozkład. Zawsze zaczyna się od zera, w dowolnym miejscu, gdzie to się zaczyna, tak, żeby się nie jest nieskończoność, zawsze kończy się na jedności, nawet jeśli to jest plus nieskończoność. I ten CD to jest coś, co większość pakietów statystycznych ma. Na przykład zobaczcie, jeśli mamy, to w Gini jakiś tam zbiór danych szybciutko załaduje możemy sobie PDF i CDF, one są równoważne tak naprawdę. Załaduje ci się zbiór danych, czekajcie. Z pewnością mamy. A to jest zbiór danych dobry. Przykład, miejsce. Mamy tutaj na przykład jakąś tam, jakiś zbiór danych. Narysujmy sobie histogram tego. Wiecie, że histogram odpowiada tak naprawdę rozkładowi, czyli możemy sobie tutaj, czekajcie, mogę sobie narysować tutaj PDF. No to jakiemuś rozkładowi ten histogram odpowiada. Zmiana między PDF a CDF to jest po prostu, one są jeden do jednego. To jest ten sam rozkład, tylko pokazany jest rozkład kumulatywny. Jak go interpretować? Na przykład prawdopodobieństwo tego, że ta zmienna ma wartość 40 lub mniej, wynosi 25%. Możemy to zobaczyć tutaj, tylko trudniej. 40 lub mniej, 25%, pole pod tą krzywą jest 25%. No bo to jest PDF, CDF. I teraz tak, ta metoda pozyskiwania prawdopodobieństwa od człowieka ciągłego sprowadza PDF do CDF. My byśmy chcieli mieć coś takiego, tą krzywą, jak to jest rozłożone, a pozyskujemy tą krzywą. A jak my mamy tą krzywą, to możemy sobie tą krzywą na tą po prostu przerobić to, prawda? Jak to robimy? Po prostu zamieniamy elicytację ciągłego rozkładu na serię punktów. Czyli bierzemy sobie jakąś tam serię punktów. Tutaj, 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 tutaj. Na przykład ten punkt to jest prawdopodobieństwo tego, że zmienna f jest mniejsza lub równa od x1. Gdzie x1 to jest konkretna wartość jakaś, prawda? Na tej osi. My mamy tych kilka punktów i na podstawie tych kilku punktów rysujemy sobie to. Czyli przekształcamy stąd dotąd. To jest jednoznaczne przekształcenie. I ta metoda działa. Czyli tak, mamy to przekształcenie, to jest tam, pytamy się o to, czy A jest mniejsze od A0 i to jest po prostu konkretne wydarzenie jakieś, tak jak deszcz w Białymstoku jutro, no to jest prawdopodobieństwo tego, że ilość milimetrów wody, która spadnie jutro, jest mniejsza od 3, prawda, 3 mm albo mniej. No więc to też jest wydarzenie. Czyli to pozyskiwanie tych punktów. Jak mamy te punkty, to możemy sobie narysować rozkład ciągły. Także to jest też dosyć proste. Może nie zatrzymujmy się tutaj za długo, dlatego że Państwo to niekoniecznie będą wykorzystywać, ale w każdym razie chciałem powiedzieć, że to można robić. Są też inne fajne narzędzia. Jak macie powiedzmy rozkład, jakieś dane w swoim laboratorium, jest taki piękny rozkład, nazywa się Metalog. On jest bardzo młody. On został zaproponowany chyba w latach 2000 już. Jest to tak zwany cudowny rozkład. On się dopasowuje pięknie do danych. Popatrzcie, tutaj jest właśnie funkcja PDF, a to jest CDF tego samego. To one są jednoznaczne do siebie w porównaniu. Mamy jakiś zbiór danych albo kilka punktów, które pozyskaliśmy od eksperta i możemy do tych punktów dopasować sobie rozkład. To jest ten sam rozkład Metalog, tylko z różną ilością parametrów, K, 2, 3, 4, 5, czyli im więcej parametrów damy, tym on się piękniej dopasuje, ale nie chcemy przesadzić, prawda? Chcemy jak najprostszy. Dlaczego? Dlatego, że jak zbyt wiele parametrów, no to zbytnio dopasujemy się do danych. Zauważyłem, że skończył mi się czas, nawet przeciągnąłem jedną minutę, także kończymy, proszę Państwa. Dokończę to w przyszłym tygodniu. Jeśli nie skończymy wszystkiego, całego materiału, nie ma wielkiego problemu, po prostu zrobimy rzeczy ważne. Prawda? Także to wszystko do tej pory było pozyskiwanie parametrów. Dziękuję bardzo.